będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji porady pedagoga, psychologa. Na samym początku jeszcze z nami został ojciec Witold. Bardzo się cieszymy, ojcze.
Dziękuję
po prawej stronie mam ojca po prawej stronie mam ojca Witolda, a pod redemptorystę, a po lewej stronie nasz zamienity gość, proszę ojca, dzisiaj.
Siostra. I rano, i wieczorem też będzie.
I wieczorem też, tak, właśnie w audycji.
W rozmowach niedokończonych,
bo wieczorem u państwa Polakiewiczów będą inni goście. Ale siostra Maria Krupecka będzie w audycji.
Rozmowy niedokończone
w telewizyjnej.
O 18:15.
Oczywiście, tak, i oczywiście też radiowej. Natomiast w tej chwili temat, który zaproponowała nam siostra.
Małgorzata
Krupecka zatrzymuje się, ponieważ jest to taki bardzo ważny temat. Z siostrą przed audycją rozmawiałyśmy chwilę. To jest Urszula Leduchowska, Matka Niepodległości. Matka. Ojcze, bardzo często mówimy w naszej ojczyźnie o ojcach niepodległości, a właściwie o matkach niepodległości nie było mowy.
Duży brak.
Duży brak.
Jak i tutaj mówić brak... bez matki o życiu? Nie da się.
Tak. I ten brak właśnie chciałabym dzisiaj i w tej audycji porady pedagoga, psychologa i ojciec Benedykt w tej audycji popołudniowej chcieliśmy uzupełnić właśnie taką piękną postacią.
Właśnie jak zwróciłam uwagę pani Kamie, nasza niepodległość, niepodległość Polski nie była półsierotą, miała nie tylko ojców, ale miała też swoje matki, wspaniałe, dzielne kobiety, bardzo zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, o których się niestety za rzadko mówi i wśród których takie poczesne miejsce zajmuje właśnie święta Urszula Leduchowska.
Bo o niej właśnie dzisiaj będziemy mówić. Tak. A siostra Maria Krupecka Siostra Małgorzata Krupecka jest ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Czyli szarych Urszulanek, jak się popularnie o nas mówi, zgromadzenia założonego przez świętą Urszulę Leduchowską.
A jak to się stało, a kto to ta Urszula Leduchowska, to ojcze będziemy teraz rozmawiać. Mam nadzieję, że dla państwa również będzie to bardzo ciekawe, ponieważ audycja porady pedagoga, psychologa jest tą audycją, która pomaga nam spojrzeć na wychowanie za każdym razem na nowo, za każdym razem ciekawiej, za każdym razem nas zachwyca. Ja sama jestem zachwycona. Ojcze, dziękuję bardzo za to nasze wspólne rozpoczęcie tej wielkiej audycji. Ojciec, matka i ja pośrodku. Bardzo dziękuję.
Święta Urszula była oczywiście też znakomitą wychowawczynią, ale sądzę, że o wszystkim w tej audycji nie damy rady powiedzieć. Audycja jest za krótka, można by cały dzień rozmawiać, dlatego spróbujemy dzisiaj trochę więcej powiedzieć o tym, jak się zasłużyła dla odzyskania przez Polskę niepodległości.
Siostra przed audycją mówiła mi, że to, że taki wpływ na niepodległość miała matka Urszula Leduchowska, miało znaczenie jej wychowanie.
Oczywiście źródła są w domu, w rodzinie, bez wątpienia. Ale też bardzo ciekawy i nie do końca przez nas znany jest proces jej wewnętrznego dochodzenia do polskości, dlatego że urodziła się w rodzinie mieszanej narodowościowo. Urodziła się zresztą na emigracji. Urodziła się pod Wiedniem, dlatego że po upadku powstania listopadowego rodzina musiała emigrować. Po ojcu Antonim Leduchowskim odziedziczyła całą wielowiekową, bardzo ciekawą tradycję rodziny Leduchowskich z ich zaangażowaniem w najważniejszych takich wydarzeniach dziejowych od Sieczy Wiedeńskiej przez Sejm Wielki, który uchwalił Konstytucję 3 maja, wojny napoleońskie, powstanie listopadowe. Więc ta polska krew po ojcu i piękne tradycje rodzinne. Natomiast po matce, Józefinie Salis-Cicers, to była To był stary ród szwajcarsko-lombardzki. Z Salisów pochodził też święty Franciszek Salezy, ale równocześnie skoligacony ze szlachtą wirtemberską, inflanską, więc krew bardzo wymieszana narodowościowo, krew bardzo wymieszana. W domu mówiło się po niemiecku ze względu na matkę, która się nigdy polskiego nie nauczyła. Pierwszych 18 lat życia Julia, bo takie było jej imię chrzestne, spędza na emigracji w cesarstwie austro-węgierskim. Gdy miała 18 lat, rodzina decyduje się przenieść na ziemię polskie do Galicji ówczesnej, w okolice Bochni, do Lipnicy Murowanej. I w Julii wtedy jeszcze, bo Urszula to imię, jej imię zakonne, w Julii następuje proces takiego dojrzewania do polskości, trwający ileś lat, nie scharakteryzowany przez nią, nie do końca więc o tym wiemy, ale on był równocześnie bardzo emocjonalny, jako później już jako młoda zakonnica urszulanka w klasztorze urszulanek krakowskich pisze do swojej przyjaciółki austriackiej baronówny, że dobrze, że przed jej wstąpieniem do klasztoru nie wybuchło żadne powstanie, bo nie zaręcza, czy by nie uciekła do tego powstania. Także źródła są w rodzinie, w pięknym wychowaniu religijnym i przy tym takim, w tym takim odkrywaniu polskości i pielęgnowaniu polskich korzeni.
Dzisiaj, siostro, już może zakończymy ten wątek, tak, ponieważ to jest, bo to jest na pewno jeszcze piękna historia.
Tak, ale musimy iść do przodu. Powiem tylko, że kolejnych, gdy miała 21 lat, wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie i tam żyje kolejnych 21 lat. Tam zdobywa doświadczenie też wychowawcze, pedagogiczne, bo uczy w szkole prowadzonej przez urszulanki krakowskie. Tam ta polskość w niej też coraz bardziej dojrzewa. No a potem przed nią 7 lat spędzonych w Petersburgu.
Ale w zgromadzeniu, tak?
Tak, pojechała do Petersburga, żeby założyć filię klasztoru krakowskiego, misyjną placówkę, która potem po uzyskaniu autonomii, tego już nie będę tłumaczyła, jak to prawnie wygląda. W każdym razie klasztor urszulanek petersburskich, tak to mówimy, stał się zaczątkiem zgromadzenia. I tam jest 7 bardzo ciekawych lat, bo tam Urszula, już matka Urszula, musi się nauczyć po pierwsze żyć pod czujnym okiem carskich służb specjalnych. Musi się uodpornić na nagonkę medialną. Żyć w konspiracji, tam siostry bez habitów żyją, bo działalność klasztoru katolickiego jest zakazana. I tam również musi się nauczyć też poruszać się między różnymi opcjami wśród Polonii, jak wszędzie dosyć skonfliktowanej. I wszystko to bardzo jej pomogło, gdy nastał rok 1914, wybucha pierwsza wojna światowa. Matka Urszula zostaje uznana za osobę niewygodną dla carskiej Rosji.
Tam w Petersburgu, tak?
Tam w Petersburgu. Gdyby nie to, że miała paszport austriacki, no bo polskich przecież wtedy nie było, paszport austriacki i koligacje arystokratyczne w Europie, prawdopodobnie by dużo gorzej potraktowano niewygodną Polkę, ale to ją trochę osłoniło. Otrzymała imienny nakaz opuszczenia granic Imperium Rosyjskiego w ciągu 3 dni. Więc to było dla niej też dramatyczne. Tak. Pociągiem do fińskiego portu, stamtąd statkiem do Sztokholmu, bo wydawało jej się, że wojna się szybko zakończy. I tak rozpoczął się jej 6-letni, niezwykle aktywny i bardzo interesujący okres pobytu w krajach skandynawskich, na którym dzisiaj chcemy się skoncentrować.
Tak, i ta historia, dla mnie, muszę siostro przyznać, jest mało znana. Tak jak znam wiele pięknych dzieł siostry, matki Urszuli Leduchowskiej, tak tego okresu sztokholmskiego czy skandynawskiego właściwie tylko gdzieś tam chyba jakieś muśnięcie było. Z tego, co siostra mówi, wynika, że to, że była matką niepodległości, to wynika z tego, z okresu pobytu w krajach skandynawskich.
Głównie, bo oczywiście na ten tytuł Matka Niepodległości, również składają się jej później jej zasługi w odbudowywaniu niepodległości Polski.
Czyli nie tylko.
Polska już została niepodległa. Pewnie za wiele o tym dzisiaj nie zdążymy powiedzieć, może na końcu tylko troszkę, ale skoncentrujmy się na tych 6 latach w Skandynawii. No, przypomnijmy, że tocząca się wówczas pierwsza wojna światowa miała zadecydować o tym, czy Polska odzyska nareszcie niepodległość, czy też nie odzyska. Temu celowi służyły, czyli odzyskaniu przez Polskę niepodległości, służyły jakby 3 drogi podjęte przez Polaków. Bo najpierw to był oczywiście wysiłek zbrojny, czyli Legiony Piłsudskiego i te wszystkie inne wojskowe formacje, które wtedy powstawały. No, z wielkim bólem musimy powiedzieć, że Polacy byli we wszystkich armiach zaborczych, czyli często stawali w walce naprzeciw siebie i nawzajem się zabijali. Tak to niestety w czasie I wojny światowej było. Więc pierwsza droga to wysiłek zbrojny, druga droga to zabiegi dyplomatyczne podejmowane na najwyższych szczeblach. Ale trzecia droga, równie ważna, to były rozmaitego rodzaju akcje informacyjno-propagandowe podejmowane w różnych krajach europejskich i nie tylko europejskich, w Ameryce również, których celem było uświadamianie społeczeństwom tych krajów, że Polska nie istnieje na mapie Europy, a powinna zaistnieć, bo na to zasługuje. Czyli uświadamianie też społeczeństwom krajów różnych o historii Polski, o kulturze Polski, o prawie do niepodległości i równocześnie zbieranie środków na pomoc humanitarną dla Polaków, którzy cierpieli bardzo na ziemiach, przez które się wtedy z powrotem przetaczał front I wojny światowej. Temu właśnie celowi trzeciemu, o którym wspomniałam, czyli tym akcjom takim informacyjnym, służył między innymi Główny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, założony w Szwajcarii przez mieszkającego tam wówczas Henryka Sienkiewicza. Ten komitet poprzez ustami Sienkiewicza bardzo bronił swojej apolityczności, nie chciał się tu po stronie żadnej opcji politycznej opowiadać. Za cel sobie stawiał mówienie o cierpieniach Polaków, a także, jak wspomniałam wcześniej, o historii, kulturze Polski, prawie do niepodległości. I ten komitet sienkiewiczowski w Szwajcarii rezydujący szukał współpracowników w różnych krajach. Takim współpracownikiem Komitetu Sienkiewiczowskiego był na przykład Ignacy Paderewski w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce. I na taką...
Którego znamy.
Którego znamy. Jeden z tych 3 najważniejszych ojców niepodległości.
Tak.
I taką samą rolę zaproponowano hrabinie Julii Leduchowskiej, jak mówiono wtedy, bo nie tylko w Rosji, ale również w Szwecji. Święta Urszula, późniejsza Święta Urszula, musiała występować incognito, dlatego że wówczas w Szwecji jeszcze działalność zakonów katolickich była zabroniona.
A jak ubierała się siostra wtedy, Urszula Leduchowska?
Czarną, prostą suknię, długą oczywiście, taką bardzo skromną, z krzyżem na piersiach i z takim koronkowym welonikiem na głowie. Na zdjęciach mamy zdjęcia z tego okresu, bardzo ładnie się prezentuje. I tak jak wspomniałam, Sienkiewicz zwrócił się do hrabiny Julii Leduchowskiej, żeby zechciała być reprezentantką komitetu w Skandynawii. Zgodziła się. To była wiosna 1915 roku. I w ramach tej współpracy wygłosiła około 80 odczytów o Polsce w Szwecji, w Danii i w Norwegii.
80 odczytów, tak?
80 odczytów. W 6 językach. Polski, francuski, angielski, przepraszam, nie polski, francuski, angielski, niemiecki. No to było oczywiste, to były języki, którymi mówiła tak po prostu. Ale na bieżąco uczyła się szwedzkiego, duńskiego i norweskiego, po to, żeby również w tych językach przemawiać do odbiorców. Duńskiego nauczyła się ponoć w 2 miesiące, także mogła publicznie
występować i przemawiać.
No, tak, to była rzeczywiście poliglotką, to jest coś, czego jej zazdrościmy. Znała ponad 10 języków. Wyglądało to w ten sposób, ta działalność wyglądała w ten sposób, że we współpracy z różnymi ludźmi, a potrafiła do współpracy ściągnąć po pierwsze bardzo znanych ludzi, wtedy Szwedów, Duńczyków, Norwegów. Po drugie, często ludzi skomplikowanych, o trudnych charakterach czasem. Potrafiła do nich przemówić, trafić do ich serc. Gdzieś tam pisząc list do swojego brata Włodzimierza napisała: pytają mnie, jak ja to robię, a ja wszystkim mówię, że to Bóg chce, bym Polsce pomagała. I rzeczywiście pociągała ludzi, którzy współpracowali z nią. Tam, gdzie występowała, tam powstawały lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. I na czele tych lokalnych komitetów starała się stawiać najbardziej wpływowe postaci, o których czasem też mówiła, że no, nawet jeśli nic nie robią, to przynajmniej swoimi nazwiskami pomagają. Na przykład na czele Komitetu Kopenhaskiego stanęli biskup katolicki, biskup ewangelicki i nadrabin kopenhaski.
Wszyscy się zgodzili?
Wszyscy się zgodzili. Gdzie indziej na przykład humanistów stawiała na czele komitetu. I potem te komitety, ona sama już nie do końca wiedziała, ile przy okazji jej mówienia, bo przede wszystkim mówiła. Jak mówiła, to zaraz dopowiem, tylko nie chcę stracić wątku tutaj finansowego. Przy okazji jej mówienia te lokalne komitety zbierały pieniądze na pomoc Polakom. Ona sama nie do końca wiedziała, jakie to są sumy, ale czasem notowała, że na przykład z Kopenhagi pojechało 14 wagonów pomocy humanitarnej do Polski, głównie żywnościowej. To było bardzo ważne, bo Dania w czasie pierwszej wojny była jednym z nielicznych krajów, które w ogóle pozwalały żywność wywozić. Pani chciała teraz coś powiedzieć, bo ja się rozpędziłam, ja tak mogę długo i długo tak mówić.
Ja, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć o audycji porady pedagoga, psychologa. W dzisiejszym dniu jest filolog i historyczka, siostra Małgorzata Krupecka, filolog i historyczka, czyli wszystkie talenty, które są, to są w tej siostrze, dlatego ja nie śmiem przerywać. I ta wiedza, to, którą siostra nam tutaj pokazuje, jest pewnie tylko kropelką taką błyszczącą. Natomiast przypominam, że audycja porady pedagoga, psychologa to nie tylko pedagodzy sami, ale też chcemy pokazać, jak to się dzieje, że z tych małych dziewczynek, z tych małych chłopców wyrastają tak piękne kobiety, tak piękni mężczyźni. Dzisiaj mówimy o pięknej kobiecie świętej Urszuli Leduchowskiej. Nazywamy ją Matką Niepodległości. Siostra podarowała tutaj dla radia taką albumik. To jest albumik. Moją polityką jest miłość. To są słowa tej Matki Niepodległości. Moją polityką. Czyli ona politykowała miłością.
Tak, tak. To jest jej wyrażenie z jednego z odczytów również. Tego wątku wychowawczego no nie damy rady z przyczyn czasowych tutaj mocno wyeksponować, ale tylko wspomnę, że zawsze i wszędzie była wychowawczynią też i nauczycielką, oprócz tych rozlicznych tutaj innych zajęć, między innymi, bo siostry, które zostały w Petersburgu trochę dłużej niż matka Urszula, stopniowo do niej dojeżdżały do Szwecji, dlatego że tam już nie, z przyczyn znanych nam nie mogły dłużej pracować. I matka Urszula zdecydowała o założeniu pod Sztokholmem szkoły języków obcych dla dziewcząt skandynawskich, która to szkoła przynajmniej dwojaki cel, jeśli nie trojaki, spełniała, bo po pierwsze oczywiście nauczanie i wychowanie to jest charyzmat wszystkich urszulanek, po drugie źródło utrzymania dla wspólnoty urszulańskiej i po trzecie również dzięki temu, że uczennicami były dziewczęta skandynawskie, ta szkoła znacząco zwiększyła zasięg kontaktów matki Urszuli ze Skandynawami, z rodzinami powiedzmy z wyższych sfer, które te rodziny potem, wdzięczne za wychowanie córek, pomagały jej w rozwijaniu tego propolskiego lobbingu w Szwecji, w Danii i Norwegii. Dzięki temu docierała do najważniejszych wtedy postaci w Skandynawii, między innymi rozmawiała z królem Norwegii. Na jej odczyty w Sztokholmie przychodził brat króla Szwecji ze swoją żoną, środowisko arystokratyczne, przedstawiciele wszystkich ambasad zwaśnionych między sobą. Przemawiała zarówno w wielkich miastach, co było dla niej łatwiejsze, bo tam już miała znajomych. I tam już nie pamiętam, czy to o Göteborgu chyba napisała, że była zawiedziona, bo przyszło tylko 500 osób, więc możemy sobie wyobrażać,
takie sale
ile wielkie, bywały.
To nawet ogromne
sale. To największe sale w Sztokholmie, salę lustrzaną w Grand Hotelu, aule uniwersyteckie na przykład w stolicy.
Czyli wszyscy wiedzieli, że jak przyjeżdża siostra, matka, czy wtedy jak to...
Wobec ludzi świeckich występowała jako hrabina Julia Leduchowska, tak,
czyli hrabina przyjeżdżała,
była matką Urszulą.
Tak. Proszę siostry, czas tak szybko mija. Ja chciałabym zaprosić do naszej audycji, ponieważ jest audycja na żywo. Jesteśmy w tej chwili słuchane w tam, gdzie dociera Radio Maryja, poprzez internet, poprzez różne inne techniczne środki przekazywania. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą dodzwonić się i w tym naszym temacie dzisiejszym z siostrą Małgorzatą Krupecką, filologiem, historykiem, ale równocześnie siostra jest rzecznikiem prasowym Centrum
rzeczniczką,
Duchowości.
Tak, prasową zgromadzenia, a równocześnie...
odmienia siostra, dobrze polonista. Ja, tak, rzeczniczką ale, prasową Centrum Duchowości.
Rzeczniczką zgromadzenia, a oprócz tego prowadzę Centrum Duchowości Świętej Urszuli Leduchowskiej, czyli wszystko to,
rzeczniczka
co jest związane...
zgromadzenia, a centrum siostra prowadzi... Dobrze,
to, co jest
już
związane z rozwojem kultu Świętej Urszuli.
Dlatego taka wiedza. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie telefony 536 600 100 i drugi telefon 536 600 200. Zapraszamy również osoby z zagranicy dzwoniące. 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Szybko podawałam te telefony, ale już mamy telefon, siostro. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata z Kędzierzyna.
Witamy Pani Małgorzato.
Ja byłam miesiąc temu w Pniewach i po głosie chyba poznaję, że to właśnie siostra oprowadzała po takim muzeum Matki Leduchowskiej. I chciałam, bo mamy mało czasu, chciałam tylko powiedzieć tak, ja byłam w Zaborówcu i to z Zaborówca żeśmy tam przyjechali. To
I było... przepraszam, tylko się wtrącę, tak? Powiem, że to jednak nie byłam ja.
A ja powiem, że siostry są bardzo do siebie bardzo i głosem i taką duchowością i sposobem bycia są bardzo podobne, więc ja nie wiem, jak one to robią, ale rzeczywiście są do siebie bardzo podobne,
taka
oprócz tego habitu.
Siostra w okularach, bardzo podobny głos do siostry.
Też w okularach oczywiście, tak.
I chciałam powiedzieć, że właśnie tam w Zaborówcu, wśród wielu książek takich udostępnionych, no ogółowi tam do czytania, znalazłam taką bardzo grubą, dużą książkę właśnie o siostrze Leduchowskiej, o matce Leduchowskiej. I przeczytałam, musiałam szybko czytać tą książkę, bo tam miałam tylko 3 dni i ta książka jest niedostępna, bo ja już próbowałam właśnie szukać, czy ją można kupić, to Michalineum drukowało, ale to napisała Józefa Leduchowska, to chyba ktoś, no wiadomo, że krewna.
I tak, jestem... ja powiem od razu, że tak, po pierwsze bratanica, a po drugie ta książka tak. Jest dostępna, jest w Warszawie, więc jeżeli pani poda później swój adres, może już poza
chyba
anteną.
Chyba na Wiślanej, tak?
Tak, to ja jestem w stanie pani tę książkę udostępnić.
Ja bym chciała kupić tą książkę, bo właśnie pytałam siostry, też chciały, no że udostępnią mi, no ale nie chciałam sprawiać kłopotu. W każdym razie, krótko mówiąc, z tak fascynującą postacią się nie spotkałam. Jestem już osobą, no taką na emeryturze, dużo czytam. W każdym razie to jest jakaś, no nieprawdopodobnie silna osobowość i tyle, ile ona zrobiła i w Rosji, i no, w krajach skandynawskich szczególnie, o czym siostra mówiła. Przecież nauczyć się tak trudnych języków, to tak z grupy ugrofińskiej i tyle osób zjednać dla sprawy polskiej, jedna słaba kobieta i tyle młodzieży wychować, nawet takiej, które były wrogo do niej nastawione, potrafiła je zjednać. W każdym razie ta książka, bo ja tak pobieżnie przeczytałam, ale bym chciała się podelektować, bo to jest coś nieprawdopodobnego, taka postać. Ja zawsze wiedziałam coś o siostrze Urszuli Leduchowskiej i potrafiłam rozpoznać jej wizerunek zawsze. I jeszcze chciałam powiedzieć, czy jest w ogóle gdzieś na świecie taka rodzina, w której tyle osób poświęciłoby się Bogu, ponieważ jej chyba stryj czy wuj był przecież generałem zakonu jezuitów i siostra jeszcze druga.
Jeśli mogę, przepraszam, wtrącić tak. I od razu sprostować, jej rodzony brat był generałem jezuitów, ale natomiast jej stryj był prymasem Polski.
No właśnie, był tak. No bo tak trochę jestem zdenerwowana, więc tak nieskładnie mówię. I jeszcze chyba kobieta jedna z rodziny, czy nie
jej
siostra?
Rodzona siostra, Maria Teresa. Właśnie, matka Afryki, założycielka sióstr klawerianek jest beatyfikowana.
No właśnie, czy tyle osób gdzieś na świecie można spotkać w jakiejś rodzinie, która no w tak piękny sposób świadczyła o Panu Bogu i tak dużo zrobiła no, dla ludzi. Także bardzo serdecznie siostro, bardzo mi się podobało w Pniewach i piękne jest to sanktuarium, no i siostry tam rzeczywiście taką pracę wykonują. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten piękny telefon. Mamy, siostro, kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże. Pani imię?
Ja, Małgorzata z Warszawy.
Witamy.
Ja Urszulę Leduchowską, matkę Urszulę, już dawno właśnie uważam za osobę, która bardzo się przyczyniła do odzyskania niepodległości Polski. Ona powiedziała takie słowa: jeszcze Polska nie zginęła, póki ją kochamy. I chciałabym przeczytać, bo te słowa bardzo zainspirowały mnie. I jeżeli Państwo pozwolą, to przeczytam parę takich zwrotek.
Pani Małgorzato, jeden. Szybciutko.
Dobrze, jeszcze Polska nie zginęła, póki ją kochamy. Co nam obca przemoc wzięła, z Bogiem odzyskany. Nasz Mistrzu Boski, kocha Ciebie lud polski. Za Twoim przewodem będziem Ci narodem. Jeszcze w Polsce walczyć trzeba z sercem pełnym troski, aby mógł królować Chrystus, prawodawca boski. Jeszcze Polska musi walczyć, aby prawo Boga mogło rządzić w ludzkich sercach i zwyciężać wroga.
Pani Małgorzato, zostawmy dalszą część tych pięknych słów. Zostawmy tym, którzy zechcą poszukać materiały źródłowe, czyli książki, które wydaje i edycja Świętego Pawła, w Warszawie. Tak, bo ja mam tę książkę, o której pani mówi.
Pani Kamie podarowałam też taką książkę, która nosi niewielką książkę. Dokładnie ten tytuł, czyli Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy. I tu jest wybór tekstów Świętej Urszuli z tych właśnie odczytów, które wygłaszała w krajach skandynawskich w czasie I wojny światowej. I później jeszcze już w odrodzonej Polsce. Książka wyszła parę lat temu w edycji Świętego Pawła, tam jest dostępna.
Ale ja myślę, że jak skontaktuje się pani z siostrami urszulankami
w Pniewach,
w Warszawie, to czy osoby, które zechcą, skontaktują się, to na pewno i ten piękny album, gdzie widać taką kruchutką, delikatną kontissimę, tak? Proszę, siostry, nasza
edycja... Od razu pani mówiłam, że nie zdążymy nawet części powiedzieć tego, co warto by było powiedzieć.
Jedna błyszcząca kropelka była o Matce Niepodległości Polski w audycji porady pedagoga, psychologa. Przypominam, siostra Małgorzata Krupecka, rzeczniczka Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego i prowadząca Centrum Duchowości Urszuli Leduchowskiej. Myślę, że osoby, które zechcą posłuchać więcej, w audycji już ojciec Witold nam tutaj zapowiedział, w audycji telewizyjnej, w telewizji Trwam, siostra Małgorzata Krupecka też będzie gościem. Zatem bardzo dziękuję, siostro, z Panem Bogiem.
Dziękuję również i z Bogiem.